Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś chciał, żebyśmy porozmawiali o powojennym Gdańsku, o mieście, które jak Feniks z popiołów, zburzone, na nowo powstało. Moim gościem jest dzisiaj dr Jacek Frydrych, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, ale będziemy mówili o Gdańsku. Popełnił pan taką książkę, Odbudowa głównego miasta w Gdańsku w latach 45-60, cudowny okres. Chciałbym właśnie, żebyśmy o tym okresie porozmawiali. Wiosną przy okazji kolejnej rocznicy zdobycia, wyzwolenia, czy jak to nazwijmy, ale też i zniszczenia miasta, sporo miejsca w naszej audycji poświęciliśmy różnego rodzaju aspektom. Nawet opisaliśmy takie miasto, które właściwie było opuszczone i zniszczone, bo tak chyba trzeba o szczególnie centralnych dzielnicach Gdańska myśleć. Czy idea odbudowy miasta była od początku jasna? Czy to było trochę też tak, że można było sobie powiedzieć to złe niemieckie miasto, które zostało ukarane przez Armię Czerwoną i teraz zacznijmy wszystko od nowa? To taka idea dla tych, którzy tu przybywali, mogła być atrakcyjna.
Były takie głosy, były. Są przekazy i to naprawdę bardzo uczonych i właściwie zasłużonych publicystów Osmańczyka czy Ksawerego Pruszyńskiego, czy naprawdę pierwszorzędne nazwiska, które w tym pierwszym momencie powojennym taką satysfakcję wyrażały. No, tam któryś z nich, już nie pamiętam, chyba Osmańczyk napisał tak: za naszą polską Warszawę, ich krzyżacki niemiecki Gdańsk. To jest taki rodzaj triumfalizmu. Ksawery Pruszyński doskonale pamiętał Gdańsk przedwojenny. Zresztą tutaj pisał świetne reportaże jeszcze w latach 30. I też pisał, no, to rozhitleryzowane miasto zostało ukarane spełnieniem własnych marzeń. Tak, chcieli się przyłączyć do Rzeszy i proszę bardzo, jak to się dla nich skończyło katastrofą, prawda? Więc takie głosy się pojawiały, ale myślę, że one dość szybko przygasły. Ta potrzeba, ta satysfakcja też z tego, że Gdańsk został odzyskany, chyba jednak była o wiele, wiele większa, ale też właśnie ta potrzeba czysto ekonomiczna, bo Gdańsk był niesamowicie ważnym miejscem z punktu widzenia planów morskiej budowy, morskiej Polski po wojnie. Obok Gdyni zyskaliśmy te nowe porty właśnie, no Szczecin to w ogóle była niejasna sprawa na samym początku, jak pamiętamy, więc Gdańsk był i symbolicznie, ale też czysto praktycznie niebywale ważny, ale to oczywiście nie rozstrzygało w żaden sposób kwestii odbudowy miasta w formach historycznych, prawda?
Bez to prawda, mógł wyciężyć pragmatyzm, oczywiście. Mogliśmy zbudować się nową Hutę albo Pragę B i takie pokusy zdaje się też były.
Były takie głosy, że właściwie ten cały historyczny Gdańsk właśnie do niczego nam nie jest potrzebny. Właśnie no, ta krzyżackość, prawda, te ceglane gmaszyska, które w ogóle nic z polskością nie mają wspólnego, takie głosy się pojawiały. Natomiast to, czego potrzebujemy, no to właśnie urządzenia portowe, stocznia, to, co będzie naszą gospodarkę nakręcać, napędzać. I były takie pomysły, żeby w ogóle na przykład w Śródmieście odbudować bliżej nowego portu, czy wręcz właśnie w rejon nowego portu przenieść to administracyjne centrum miasta. Prawdę mówiąc, nawet pewne kroki zostały podjęte, może nie w tym celu, żeby przenieść całkiem Śródmieście do nowego portu, ale żeby nowy port połączyć ze Śródmieściem. Budynek, który wszyscy znamy, gmach Solidarności obecny, pierwotnie to była centrala zbytu produktów przemysłu węglowego, centrozbyt tak zwany. Bardzo ciekawy, piękny budynek, zaprojektowany zresztą przez Minkiewicza, bardzo wybitnego architekta, jeszcze z Lwowa pochodzącego. Ale dlaczego o tym budynku mówię? Dlatego, że on jest właściwie jedyną pozostałością, jedynym, co udało się zrealizować, takiego bardzo ambitnego założenia. Ja żałuję, że ono nie zostało zrealizowane, bo Gdańsk byłby zupełnie innym, o wiele lepszym moim zdaniem miastem. To było takie wielkie założenie urbanistyczne, które się nazywało Osią Dyspozycji Morskiej. Sama nazwa już wskazuje, Oś Dyspozycji Morskiej. Tam miały być wszystkie te urzędy, biura, firmy zajmujące się właśnie przewozem, ubezpieczeniami, wszystkie urzędy związane z gospodarką morską i cały szereg takich biurowców miał właśnie formować taką aleję prowadzącą od Śródmieścia w kierunku nowego portu. No myślę, że Gdańsk byłby o wiele ciekawszym, o wiele bardziej zintegrowanym z morzem miastem. To myślę, że do dzisiaj jest mankament naszego miasta właśnie, że tego morza się nie czuje za bardzo w mieście. Ale wspominam o tym jako o pewnej ciekawostce historycznej. Nic z tego właściwie nie wyszło. Ten gmach Solidarności jest taką pozostałością tej koncepcji niezrealizowanej. Natomiast ciągle to w żaden sposób nie rozstrzygało kwestii zabytkowego centrum, prawda? To miały być nowe, nowoczesne gmachy, zupełnie inne w duchu niż gdańskie kamieniczki. No.
Co było tym takim momentem, który otworzył dyskusję i jakby otworzył tę furtkę do tego, żeby zacząć odbudowywać miasto? Kiedy pojawia się, mówiąc najkrócej, taki mit miasta Perły Rzeczypospolitej, mhm, miasta renesansowego, które jest miastem, które jest polskie jakby. Znaczy jest tym odwołaniem do tego wielkiego związku Gdańska z Rzeczypospolitą, a co za tym idzie, nie jest tym pruskim miastem, które spotkał los, na który zasłużyło, tylko jest takim miejscem, którego będziemy się chlubić.
To są rzeczy, które równolegle następują. Czy nie jest tak, że mamy jakąś fazę odrzucenia polskości, a potem dopiero jej na nowo odkrywania? Nie, to jest tak, że pewne głosy podkreślały tę krzyżackość czy niemieckość, ale oczywiście od samego początku mamy też masę głosów odwrotnych. No tutaj niesamowicie ważną postacią był Jan Kilarski, który osiadł w Gdańsku po II wojnie światowej. Przed wojną był autorem takiej niezwykle popularnej, bardzo pięknie, bogato ilustrowanej książki właśnie Gdańskowi poświęconej. Bardzo, bardzo też popularnej w międzywojennej Polsce serii Cuda Polski. Samo to, że książka poświęcona Gdańskowi została opublikowana w serii Cuda Polski w momencie, kiedy Gdańsk przecież bynajmniej w sensie formalno-prawnym nie należał, no to już pokazuje pewien wymiar, prawda, czy wymowę tej książki. Tam rzeczywiście Kilarski już w latach 30. pokazuje Gdańsk jako właściwie polskie miasto, prawda. No jasne, gdzieś tam zauważa, że ta niemieckość jest, że to miasto jest trochę inne, że może Polak się trochę dziwnie czuć w tym Gdańsku, ale jednak i tu zaczyna się wyliczanie tych wszystkich bardzo licznych, po części oczywiście prawdziwych, po części jakoś tam naciągniętych, wyolbrzymionych związków Gdańska z Polską, czy jakichś śladów polskości, no te wszechobecne polskie orły na gdańskich zabytkach, portrety polskich królów. To był ten znak polskości Gdańska i ten wizualny ślad, do którego można było się odwołać. Można było nawiązać do tej polskości, można było poczuć się u siebie. Zawsze myślę o takiej jednak gigantycznej różnicy pomiędzy tymi Polakami, którzy w 1945 roku, czy po 1945 roku osiadali w Gdańsku, a tymi, którzy osiadali w Szczecinie, Jeleniej Górze.
Czy nawet Wrocławiu. W
Wrocławiu, oczywiście, tak. Czy Kłodzku.
Nie było do czego nawiązać, a w każdym razie było to znacznie bardziej, bym powiedział, skomplikowane. Ale myślę, że o tym wątku porozmawiamy już za chwilę, też rozmawiamy o takim czysto technicznym aspekcie, kiedy tak naprawdę rozpoczęło się to odbudowywanie miasta. Przypominam, że moim gościem jest doktor Jacek Frydrych. Rozmawiamy o Gdańsku lat 45-60 i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś moim gościem jest dr Jacek Frydrych, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, ale rozmawiamy o Gdańsku. O tym Gdańsku lat 45-60. Zaczęliśmy mówić o tym problemie, jaki się zrodził w momencie, kiedy na te tereny pomorskie zaczęli pojawiać się ci, którzy tutaj przywędrowali z różnych stron. Te różnego rodzaju też ekipy, które miały urządzić na nowo polskie okno na świat. No i zastali te gruzy Gdańska. I rzeczywiście spierano się na ten temat, co zrobić z tymi gruzami. No ale jednak w którymś momencie zapada decyzja, żeby nie tylko gruzy uporządkować, ale żeby także odtworzyć w dużym stopniu ten historyczny Gdańsk.
Tak, i to ciekawe, że właśnie taka pierwsza koncepcja już w tym kierunku zmierzająca była bardzo wcześnie zaprezentowana, bo bardzo symbolicznie 1 września 1945 roku w gmachu Politechniki Gdańskiej, wówczas po też wojennych zniszczeniach się odradzającej, Władysław Czerny zaprezentował taki projekt właśnie odbudowy Śródmieścia Gdańska, w którym pojawia się już pomysł na to, żeby nie budować w tym miejscu jakiejś zupełnie nowej dzielnicy. To, co potem właściwie nastąpiło w prawie całej Europie. Przypomnijmy sobie, bo to też jest bardzo ważny kontekst, jeżeli myślimy o odbudowie Gdańska, to naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, jak odbudowano miasta takie jak Rotterdam, Coventry,
Norymbergę,
Frankfurt nad Menem, nie mówiąc już o Kaliningradzie, prawda? To właściwie w żadnym z tych miast nie spotkamy się z koncepcją odbudowy miasta historycznego, prawda? A były to przecież też wszystko wspaniałe, zabytkowe miasta. Więc właśnie było naturalne. No zniszczono te stare, koślawe, wąskie, niedoświetlone domki, no to Bogu dziękować, zbudować coś nowego, duże okna, duża przestrzeń, prawda, najlepiej bloki, czy jakąś nowoczesną architekturę. Tak to się działo i tak też pewnie w Gdańsku mogło być. Więc jest zaskakujące, że już w 1945 roku Czerny ma taki pomysł na to, żeby jednak odtworzyć sieć uliczną, jednak odtworzyć ten moduł gdańskiej kamienicy, a więc wąskie domy ze spadzistymi dachami. Oczywiście on nie myślał na pewno o tak daleko idącej rekonstrukcji w sensie historycznym, jak ta, która potem nastąpiła. Raczej w tej jego koncepcji fasady miały być troszkę bardziej pewnie nowoczesne, może tylko w niektórych wypadkach rekonstruowane, ale na pewno skala, charakter tej dzielnicy zabytkowej byłby utrzymany. Więc proszę zobaczyć. Wrzesień 1945 roku, prawda? No i teraz zaczyna się taki proces, jak to zrealizować, jak przekonać do tego decydentów, bo przecież to nie była kwestia rozstrzygnięta, o tym przed chwilą mówiliśmy, były bardzo też odmienne głosy. Czernego pozycja o tyle była silna, że on oprócz tego, że był znakomitym urbanistą, to był też działaczem politycznym, był wiceprezydentem Gdańska z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. No, potem zresztą to polityczne jego zaangażowanie się źle na niego skończyło, bo w czasach stalinowskich wylądował w więzieniu, ale mniejsza z tym, powiedzmy, no, warto o tym przypomnieć, bo pewnie nie pamiętamy, zresztą w ogóle myślę, że o tej postaci, no, kluczowej, fundamentalnej dla odbudowy Gdańska i dla tego, jak to miasto wygląda, trochę nie pamiętamy, a wypadałoby, bo bardzo wiele mu zawdzięczamy. No więc tu próbuję przywrócić pamięć o Władysławie Czernym, ale teraz wracając do tej koncepcji. On tą koncepcję opublikował parę lat później, więc my mniej więcej wiemy, jak ona wyglądała i muszę przyznać, ona jest bardzo bliska tego, co potem zostało zrealizowane, więc na pewno Czernego można nazwać ojcem odbudowy, ale jak mówię, no jak teraz przekonać decydentów? To bardzo skomplikowany, bardzo ciekawy proces. Oczywiście historyk odtwarza to na podstawie dostępnych sobie dokumentów, prawda? My nie mamy wglądu bezpośrednio w rzeczywistość, więc tę historyczną, nie wiem, jak to dokładnie wyglądało, ale tak jak mi się to udało odtworzyć na podstawie dokumentów, to wygląda w ten sposób, że oczywiście takie wyobrażenie o tym, że Gdańsk jakoś tam trzeba odbudować, to ono jest od początku obecne.
No tak, prawda? Mamy kilka gmachów publicznych, tak, które tak, zresztą są w średnim stanie. Tak. Często wyraźnie widać ten zarys tych budynków. To przypomnijmy, ratusz głównego miasta. Tak. Zniszczony także, ale dwór Artusa, tak, prawda, który rysuje pierzeje Długiego Targu. No i mamy kościoły, które są też dość oczywistym miejscem, punktem odniesienia dla tego, co jest.
I tu bez trudu można sobie było wyobrazić, bo tak się działo w wielu miejscach Europy, że te najcenniejsze zabytki zostają, dookoła jest nowoczesna zabudowa, prawda? A tu jednak poszli inną drogą i tak pokrótce mówiąc, to wyglądało mniej więcej tak jak mnie się to udało odtworzyć. Nie mówię, że na pewno tak było, bo historyk rzadko kiedy coś może na pewno powiedzieć, ale sam pan będąc historykiem o tym wie. Więc to jest tak, że moje wrażenie jest tego rodzaju, że na początku ze strony centralnych władz właściwie nie ma wielkiego entuzjazmu dla tego pomysłu. Znaczy ja nie natknąłem się na jakieś takie dokumenty gdzieś tam w Warszawie produkowane, w których było tak, musimy to zrobić, świetnie, dobra okazja, żeby pokazać nową władzę z jak najlepszej strony, pokazać ten patriotyczny rys, bo przecież tam się zarzuca, prawda, że my jesteśmy tacy internacjonalistyczni bolszewicy, a tu proszę bardzo, mamy polską historię, bo to jest taka interpretacja, która się narzuca i z którą się często spotykałem, ale powiem szczerze, w źródłach właściwie nie ma tego śladu. Raczej jest odwrotnie. Mam takie wrażenie, że 45, 6, 7 rok to jest taki okres bardzo intensywnego lobbowania, dziś byśmy powiedzieli, gdańskiego środowiska za odbudową. To tutejsza, ta bardzo szybko tworząca się polska powojenna elita intelektualna, skupiona wokół Politechniki Gdańskiej, Biblioteki Gdańskiej Panu, prawda, takich ośrodków intelektualnych, to oni byli taką siłą, która gdzieś próbowała przekonać. I punktem zwrotnym na pewno jest zjazd konserwatorów, który się w Gdańsku odbył w ratuszu staromiejskim, na które zaproszono bardzo wówczas wpływową osobę, czyli profesora Jana Zachwatowicza, generalnego konserwatora zabytków w Polsce, i który no, ewidentnie staje po stronie tego rozwiązania historycznego. Zachwatowicz, wiadomo, że z jakich względów bardzo, bardzo dobrą pozycję miał u samego Bieruta. Bierut się bardzo liczył z jego opinią, chociaż to był taki przedwojenny profesor, prawda, nie zaangażowany jakoś tak bezpośrednio w nowy ustrój, ale być może właśnie to budziło taki rodzaj szacunku i na pewno Bieruc wiedział, że to można te zabytkowe rzeczy wykorzystać też dla propagandy. I tutaj pozyskanie Zachwatowicza na pewno było ważnym krokiem. I druga rzecz absolutnie kluczowa, no to jest jak zawsze kwestia pieniędzy. Kto za to zapłaci? Prawda? To jest fundamentalne pytanie. No bo nawet są już świetne projekty, już są jakieś opracowania. Te lokalne te elity już wypracowały jakiś sposób rozpoznawania tych historycznych wartości, właśnie te historyczne katedry Politechniki Gdańskiej na architekturze świetnie to rozpracowały, no tylko teraz kto za to zapłaci. I tutaj pojawia się taka instytucja, zwana Zakładem Osiedli Robotniczych, sama nazwa charakterystyczna dla epoki, która rzeczywiście dysponowała ogromnymi pieniędzmi z budżetu państwa na, zgodnie z nazwą, budowę osiedli robotniczych. No, socjalistyczna Polska się industrializuje, budujemy te wszystkie kombinaty, przy kombinatach są potrzebne osiedla dla tych tysięcy robotników, których sprowadzamy do pracy, no i do tego ZOR był powołany. No więc dosyć daleko od rekonstrukcji historycznej miasta. No i tutaj to... Tę opowieść powtarzam za profesorem Gruszkowskim, naszym nestorem gdańskiej urbanistyki.
Który zresztą był wiosną właśnie gościem naszego programu.
No to wspaniale, no to wspaniale. To profesor opowiadał mi taką właśnie historię, jak gdzieś tam w 47 pewnie, czy 8 może roku, już nie pamiętam dokładnie, wyjechali właśnie, chyba 48, wyjechali do Warszawy taką delegacją gdańską, żeby właśnie namawiać dyrektora ZOR-u Juliusza Goryńskiego do tego, żeby oni się podjęli tego. No i Goryński tak słucha, im tam mówią, tą całą ideę mu przedstawiają, jak to wspaniale, że te zabytki, to tutaj, prawda, równocześnie, że to może być osiedle robotnicze, no bo przecież tak to musiało się stać. I Goryński tak słuchał, tak podobno bez wielkiego entuzjazmu, nawet w pewnym momencie mówi: no nie, no to tak właśnie nie jest zgodne ze statutem ZOR-u, no ale no, może pomyślę. No i tak pomyślał, w końcu powiedział: zgoda. No i profesor Gruszkowski to zawsze tak w naszych rozmowach interpretował w ten sposób. Goryński był przedwojennym inteligentem. Był człowiekiem o wykształceniu inżynierskim, politechnicznym, ale też studiował historię sztuki i filozofię. I ten komponent humanistyczny w jego wykształceniu być może zaważył tutaj, że on jednak mimo wszystkich obiekcji zdecydował się na to. Pewnie nigdy się nie dowiemy, czy tak naprawdę było, ale łatwo sobie wyobrazić jakiegoś takiego technokratę z awansu społecznego, który jest na tym stanowisku postawiony przez partię, prawda? I on mówi: towarzysze, co wy mi tutaj 4 litery zawracacie, prawda? To nie wiem oczywiście, czy tak by było, czy nie, czy to może jeszcze gdzieś wyżej.
Ale zupełnie inaczej wyglądałby dzisiaj Gdańsk.
Zupełnie. Ja zawsze lubię sobie myśleć o tym jednak, że ta rola jednostki w historii, ona gdzieś tam jest.
I to był ten moment.
Goryńskiego mogło też bardzo dużo. I to był ten moment. ZOR się włącza, to oczywiście ma konsekwencje, bo Gdańsk jest odbudowany jako osiedle robotnicze, z wszystkimi tego konsekwencjami i dobrymi, no bo w ogóle jest odbudowany, i złymi, o których pewnie
za chwilę porozmawiamy.
Jest.
Przypominam, Jacek Frydrych jest moim gościem. To za chwilę będziemy rozmawiali, jak to rzeczywiście się w kolejnych latach udawało, że Gdańsk no tak wygląda, jak dzisiaj wygląda.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dzisiaj o odbudowie Gdańska w latach powojennych. Moim gościem jest dr Jacek Frydrych, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, ale też autor książki Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 45-60. Rozmawialiśmy o tej decyzji. I ona oczywiście powoduje tę masę krytyczną, czyli pojawiają się robotnicy, pojawiają się architekci, pojawia się ogromna ilość takiej pracy bardzo żmudnej, bo to jest też przegrzebywanie starych zdjęć, oglądanie starych ilustracji, rysowanie różnego rodzaju rzeczy, ale też i opowiadanie, jak to mogło wyglądać, bo jednak ogromna część miasta to jest jednak nie jakaś próba skopiowania tego, co udało się odtworzyć, ale też i takiej wyobraźni architektonicznej, ale jednak stylizującej to miasto. No i oczywiście wewnątrz tego robotnicze bloki.
Tak jest. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, że mnie to fascynuje w odbudowanym Gdańsku, że to są właściwie jakby dwa miasta, które równolegle w tym samym czasie powstają na tym samym miejscu. To jest naprawdę niesamowite, że budują te same, kładąc cegły, robotnicy równocześnie odtwarzali miasto historyczne i równocześnie budowali nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Bo tutaj jest... Przepraszam, jeżeli to może będzie zbyt specjalistyczne, ale jednak troszeczkę muszę powiedzieć o urbanistyce, jako o pewnej sztuce, która była w wieku XX bardzo rozwinięta. Mianowicie już w okresie międzywojennym bardzo silne były takie tendencje modernistyczne w urbanistyce, czyli unowocześniające, odchodzące od miasta XIX-wiecznego, od miasta z podwórkami, z ciemnymi jakimiś tam pomieszczeniami, prawda? Pojawiają się takie fetysze wręcz nowoczesności, jak światło, przestrzeń, powietrze, higiena, wentylacja, zieleń, prawda? To wszystko, czego brakowało w starych miastach, zatłoczonych, śmierdzących. Tak. W związku z czym w 47, 8, 9 roku nikomu na świecie, nie tylko w Gdańsku, nikomu na świecie nie przyszłoby do głowy, żeby odtwarzać właśnie to brudne, śmierdzące, ciasne, ciemne miasto przednowoczesne, prawda? No ale równocześnie przecież mamy pomysł, żeby odbudować miasto historyczne, żeby jednak ten Gdańsk wyglądał mniej więcej tak, jak on wyglądał przed wojną. Czy tam gdzieś tam takiej właśnie hipotetycznej historii czy przeszłości. I to się udało zrobić za pomocą, moim zdaniem, bardzo, bardzo błyskotliwego triku. Takiego triku, który zresztą w tej chwili chyba zyskuje bardzo też na znaczeniu w czasach, które nazywamy chętnie postmodernistycznymi, kiedy od tej takiej twardej, modernistycznej urbanistyki się odchodzi, czy architektury. I na przykład całkowicie dopuszczalne jest to, żeby za fasadą było coś, co jest w ogóle z tą fasadą niezgodne. Prawda? Że fasada to jest taki rodzaj komunikowania się ze światem, ale właściwie za tą fasadą może być jakaś zupełnie inna funkcja, która wręcz może być zaskakująca.
I to zaskoczenie jest fajne.
I to zaskoczenie jest fajne. I to jest coś, o czym my myślimy od, ja wiem, 20-30 lat mniej więcej w architekturze.
Na pewno nie w 48. Nie,
w tamtych czasach był taki hardkor modernistyczny. To, co nazywano zgodnością fasady, w ogóle o fasadzie nie mówiono, fasada była słowem w ogóle zakazanym w języku modernizmu, elewacja. Elewacja, prawda, miała odtwarzać sens wnętrza. No to w Gdańsku było dokładnie odwrotnie. Te elewacje, te fasady od strony długiej, piwnej czy szerokiej, czy ogarnej, czy mariackiej, one, no może z mariacką akurat to jest troszeczkę inaczej, ale tych, które wymieniłem, to one właściwie sugerują, że tam mamy pojedyncze domy, patrycjuszowskie kamienice, tymczasem mamy za nimi właściwie mieszkalne bloki, często trzy, czasem nawet cztery takie moduły kamienicopodobne.
Czasami mamy biurowiec.
Tak, a czasami, tak jak w wypadku właśnie tego biurowca zbożowego, bo był rzeczywiście dla jakiegoś przedsiębiorstwa handlującego zbożem budowany na długim targu, to rzeczywiście mamy po prostu tam chyba z 8, jeśli dobrze pamiętam, tych kamienic tworzy jeden biurowiec projektu Władysława Czarnego, o którym dzisiaj mówiliśmy zresztą. Tak, to jest całkowicie już zaskakujące, ale normą było to, że mamy po prostu blok, prawda? Jest blok, 3-4 takie kamienice połączone klatką schodową, mieszkania, czasem w ten sposób robione, że jedno okno wyżej, drugie niżej, bo fasada w ogóle się rozmija z wnętrzem. Czyli coś z punktu widzenia modernistycznej estetyki, no absolutnie niedopuszczalnego. Ale to jest właśnie ta cena, którą moderniści byli skłonni zapłacić, prawda? Owszem, my budujemy higienicznie, przestronnie, budynki są doświetlone, to się wiązało z tym, że skracano je, one były o wiele głębsze przed wojną, prawda? Więc było o wiele ciemniej. Teraz one były płytsze, więc światło dochodziło i z przodu, i z tyłu budynku. Więc tego światła było dużo więcej, etc., etc. W tych wyczyszczonych z jakichś szałerków, schowków i składzików dziedzińców zrobiono właśnie jakieś takie otwarte przestrzenie z zielenią.
No znacznie większe niż przed wojną, no bo właśnie te
wieże są zwężone. Przed wojną w ogóle właściwie tam nie było żadnej przestrzeni wspólnej. Każda kamienica miała na swoim zapleczu malutkie jakieś podwóreczko z jakimś składzikiem węgla, czy bo ja wiem czego. I tam w ogóle nie było czegoś takiego. Jedyną przestrzenią publiczną były ulice, plus tam długi targ, prawda? To, że my możemy teraz wejść na zaplecze tych kamienic i właśnie tam zobaczyć jakąś zieleń, lepszą czy gorszą, no to jest inna kwestia. Plany były oczywiście o wiele bardziej ambitne, no? Tam ta zieleń miała być wspaniale zaprojektowana, no dość spontanicznie potem ona sobie rosła, ale jednak to jest przestrzeń, jest zieleń, są jakieś przedszkola, są jakieś żłobki, projektowano od razu, łącznie z całym tym osiedlem, garmaż, bary, usługi, pralnie, sklepy, etc., etc. Czyli właściwie to była procedura projektowa absolutnie typowa dla projektowania nowoczesnego osiedla. Tyle tylko, że, prawda, zamiast nowoczesnej fasady, od strony ulicy mieliśmy właśnie takie stylizacje, jak pan słusznie powiedział, to jest bardzo dobre słowo, stylizacje dawnych kamienic, dawnej architektury. Budynków czy fasad, bo budynków to w ogóle prawie nie ma, ale fasad, które byłyby wiernie odtworzone, to na długim, długim targu to jest garść. To jest,
no tak,
to
ale,
jest
ale kilka też zaledwie. Takie wrażenie, że istnieje pewien punkt krytyczny, którym jest ta historyczne założenie z ratuszem, z kościołem mariackim. I jest jakiś taki, bym powiedział, stylizacja staje się mocniejsza w miarę jak się oddalamy od tego punktu. Znaczy, bliżej tego jest to bardziej historyczne, dalej od tego staje się mniej historyczne.
To jest w ogóle jeszcze bardziej skomplikowane, powiedziałbym. To trochę może tak jest rzeczywiście, ale jak prześledzimy proces powstawania głównego miasta, to Ono powstaje od ulicy Ogarny. Od tego narożnika garbarów z Ogarną. I to jest pierwszy blok, który nazywa się zresztą blokiem eksperymentalnym wówczas. Oczywiście jest taki eksperyment, na podstawie którego stwierdzono, czy to się w ogóle da zrobić, czy nie da się. A to w ogóle osobna i bardzo ciekawa historia, jak ten blok eksperymentalny budowano, bo to była taka absolutnie komunistyczna, propagandowa szopka, którą znamy z Człowieka z Marmuru Wajdy. Rzeczywiście przez parę dni wszyscy robotnicy chyba z całego województwa...
Nic nie robili.
Całego województwa, cały sprzęt, materiały, wszystko było zwiezione w to jedno miejsce. Gdzieś w jednej z relacji jest napisane, że nawet reflektory były zamontowane, żeby w nocy można było pracować. No i pokazano, że tam w ciągu kilku dni można zbudować cały kwartał zabytkowych kamienic, prawda? Więc propagandowo to się na pewno udało, ale w takich warunkach wiadomo, że to niewiele miało wspólnego z jakimś odtworzeniem sensownym zabytku. I potem trzeba przyznać, że właściwie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok te rekonstrukcje są lepsze. One są coraz bardziej wierne, coraz znakomitsze, aż dochodzimy do Mariackiej, która jest już kapitalnie odtworzona, a to jest raptem kilka lat. To jest powiedzmy z pięć lat mija od czasu, kiedy
zaczęto budowę. Czy jakaś wartość ideowa też za tym idzie, czy to jest tylko kwestia pewnej technicznej zdolności?
Ja myślę, że to są dwie rzeczy naraz. Znaczy, z jednej strony oczywiście, że to jest to bardzo szybko zdobywane doświadczenie, prawda? Ale z drugiej strony to jest też, no, apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? Na tej Ogarny, o której zaczęliśmy i od której oni zaczynali, no to było tak, że w ogóle chodziło o to, żeby pokazać, co się w ogóle da zrobić, prawda? No więc tam nikt nie myślał o tym, nie wiadomo, bo to będzie kontynuowane. No też inwestować masę pieniędzy w jakiś detal, pracę najlepiej wykwalifikowanych rzemieślników w coś, co nie wiadomo, czy będzie miało jakąkolwiek kontynuację, no to też byłoby nieracjonalne. W momencie, kiedy już to, o czym powiem, ta masa krytyczna, prawda, jest przekroczona, kiedy już widać, że to jest proces, który będzie trwał, który jakąś całość stworzy, na pewno łatwiej jest też wyegzekwować wyższą jakość, prawda, ale ewidentnie to jest doświadczenie. To widać, jak oni się uczą, jak to doskonali się z dnia na dzień niemal.
Czy polskie miesiące, czy też polskie daty tego czasu mają jakiś też na to wpływ, czyli mówiąc najkrócej 48, 49, 53 czy 56, to są także na mapie tej odbudowy Gdańska jakieś ważne daty?
56 ewidentnie. 56 to w ogóle nie ma dyskusji, dlatego że mówimy jednak bądź co bądź o architekturze, prawda? Specyficznej, no bo takiej architekturze odtwarzanej, architekturze, która jest gdzieś w pół drogi między rekonstrukcją a projektowaniem czegoś zupełnie nowego, co jest zresztą fascynujące, moim zdaniem w tym wszystkim, ale jeżeli jednak mówimy o architekturze, no to wiemy doskonale, że w tych latach stalinowskich, jakie tam najogólniej nazywamy, w Polsce narzucono administracyjnie tę formułę architektoniczną, która nazywała się realizmem socjalistycznym, czy socrealizmem, prawda? Te wzorowane na sowieckich gmach z historycznymi detalami. No, dla wszystkich słuchaczy najoczywistszym przykładem będzie Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. To jest taki najklasyczniejszy wykwit, czy MDM.
Tutaj też mieliśmy taką przymiareczkę, ale to zupełnie na marginesie
była, tej sprawy. Była przymiarka, tak. W 1953 roku był konkurs zorganizowany na opracowanie części Śródmieścia przylegającej od zachodu do głównego miasta. I tam rzeczywiście zaplanowano taki centralny, czy też czasem mówiono morski dom kultury, który miał być takim naszym mniejszym pałacem kultury. Nic z tego nie wyszło, ale właśnie też z podobnych powodów, dla których ta odbudowa Gdańska zaczęła też tracić impet, bo jak mówię, no socrealizm miał wpisany w swój genotyp, jeśli tak można powiedzieć, jednak ten rys historyczny. Oczywiście bardzo propagandowo, bardzo perswazyjnie używany, ale jednak chodziło o jakieś odniesienie się do historii. Może nawet manipulowanie historią dla jakichś własnych politycznych celów, ale komponent historyczny był absolutnie zauważalny. W związku z czym, jak w 1956 roku przychodzi odwilż. Właściwie w polskiej architekturze to ona już od 1954 powolutku pełza, a w 1955 przybiera na sile, a w 1956 eksploduje. Więc jak przychodzi ta odwilż, także w architekturze, no to w zasadzie nie ma już takich architektów w Polsce, którzy chcieliby socrealistycznie projektować. Już nikt nie chce się bawić w te ozdóbki, w te detale historyzujące, w tę całą taką, jak to wówczas pogardliwie nazwano, cukierniczą architekturę. Wszyscy chcą projektować nowocześnie, przeszklone ściany, żelbetowa konstrukcja, prawda, proste formy. Jest takie kapitalne przemówienie Józefa Cyrankiewicza, ówczesnego premiera, bardzo wpływowej postaci w PRL-u, który na zjeździe architektów właśnie w 1956 roku mówi: musimy korzystać ze wszystkich najlepszych wzorców. Z wzorców radzieckich, no to normalne, prawda? Ale za chwilę dodaje francuskich, niemieckich czy amerykańskich, prawda? I to jest taki sygnał dla amerykańskich, prawda? To jest taki sygnał dla architektów, że proszę bardzo, możecie projektować nowocześnie i oni z tego korzystają. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym momencie odbudowa Gdańska trochę jakby zaczyna należeć do tej poprzedniej epoki. Ona jest jednak częścią tego stalinowskiego historyzmu. Oczywiście inną, specyficzną, na pewno przyjemniejszą także dla samych architektów. O to powiem na marginesie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Wielokrotnie jak rozmawiałem z ludźmi, którzy byli zaangażowani w odbudowę, to ten wątek się przewijał, powracał nieustannie, że dla nich możliwość projektowania głównego miasta, tych kamienic, prawda? To była też forma ucieczki od socjalizmu. Oni nowocześnie nie mogli projektować, no bo takie były czasy, a nie chcieli tych wszystkich gmaszyc propagandowych
znaczy,
projektować.
Pod tym względem Gdańskowi troszeczkę zaoszczędzono tego, co spotkało Warszawę, bo pewnie, tam mamy Marienstadt, który tak. Powiedzmy, że jest tak, tak to, prawda?
Ja tak. Akurat uważam, że to jest
potem jest rynek Starego Miasta, ale jest też MDM oczywiście. I Praga B.
Tak, jasne.
Prawda? Czyli myśmy jakby troszeczkę uciekli szczęśliwie od tego.
To jest pytanie, czy szczęśliwie, bo ja też patrzę na to może z perspektywy takiej nieideologicznej. Jasne, że czasy ideologiczne były straszne, długo nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli my myślimy o mieście, to ja nawet byłbym czasami skłonny przełknąć ten nadmiar dekoracji, rzeczywiście niekiedy przesadny, ale pamiętajmy o jednym. Socrealizm jednak tworzył architekturę, która była miastotwórcza. Place, pierzeje uliczne, sklepy w przyziemiach, a więc to, do czego my tęsknimy także dzisiaj.
To prawda, prawda? Choć oczywiście były też przątki takie bardzo masywne i wspaniali spawacze.
Natomiast modernizm wprowadził tą luźno rozrzuconą w przestrzeni zabudowę, to już kompletnie wprowadza człowieka w stan dygotu, prawda? Także tutaj można pewnie z tego punktu widzenia socrealizmu bronić. Ja na przykład znam niektóre projekty dla Gdańska socrealistyczne. Akurat nie mówię o tym Pałacu Kultury, bo on był czysto ideologiczny i on by na pewno bardzo zakłócił historyczną panoramę, to szczęśliwie, że to nie powstało. Ale niektóre z tych pomysłów, myślę, że gdyby były zrealizowane, to Gdańsk byłby lepszym miastem, mniej chaotycznym niż jest do dziś, prawda? Więc to pewnie bardzo różnie można oceniać.
I co się dzieje z tą odbudową właśnie między tym 56 a 60 rokiem? To jest tak, że ona wtedy wygasa?
Tak, ona ewidentnie wygasa. Czy widać, że ona jeszcze do 60 roku jakby siłą rozpędu trwa, no bo są pewne projekty już zaakceptowane, pewne prace się zaczynają i ja myślę, że każdy gdańszczanin jak sobie uświadomi, jak wygląda ta część, powiedzmy, między Szeroką a gdzieś tam Świętojańską, Straganiarską, te takie puste place w okolicy Kościoła Świętego Mikołaja, to wie, o czym mówię. To jest moment, który oczywiście też nie był tak zaprojektowany. To po prostu jakby zdechło, prawda? Zdechło.
Te Czyli to nie było tak, żeśmy założyli sobie historyczną mapę głównego miasta, że to odbudujemy, a potem przestaliśmy, tylko po prostu tak wyszło.
Tak wyszło. To nie jest, to
Czyli
nie jest
to, że zgodne... Wyspa Spikrzów na przykład wtedy nie została odbudowana, że się coś nie zdarzyło na przykład na Dolnym Mieście.
To jest jeszcze inna kwestia. Ta odbudowa w historycznych, no mniej lub bardziej historycznych formach, ona była zakładana przede wszystkim jednak dla głównego miasta, chociaż oczywiście te plany też obejmują te przylegające dzielnice. One już potem były na zasadzie takiej modernistycznej odtworzone, zwłaszcza Stare Przedmieście. Natomiast oczywiście nie jest tak, że w 1948-1949 roku planowano, że na przykład przy Szerokiej czy przy Straganiarskiej nie będzie budynków, prawda? To raczej wynikło właśnie z tego, że ten impet stracił na sile. Architekci byli już zainteresowani projektowaniem nowoczesnym. Władze miasta też ewidentnie zaczęły się interesować budową wielkich osiedli, wieżowców. No to jest czas, kiedy Przymorze jest planowane, prawda? I potem kolejne dzielnice mieszkaniowe, więc uznaje się, że ten Gdańsk to okej, dobrze. Powiem anegdotkę, która moim zdaniem doskonale ilustruje nastroje wówczas obowiązujące. Kojarzą Państwo pewnie takie trzy bloki przy Rybakach, nad kanałem Raduni. Są takie bloki, no w tej chwili no, bloki jak bloki, ale wtedy, kiedy powstawały, one budziły wiele emocji, bo to były jedne z pierwszych takich naprawdę nowoczesnych budynków w Gdańsku. Miały w różnych kolorach opracowane balkony i mówiono o nich kolorowe bloki. Jest taka relacja dziennikarza, chyba Dziennika Bałtyckiego, który pisze tak. No, oglądałem ostatnio te kolorowe bloki nad Radomiu. No, coś pięknego, coś wspaniałego. No, oczywiście, no, Gdańsk zabytkowy jest bardzo ładny, ta ulica Mariacka, no, przyjemnie tam się może przejść, ale to już jest za nami. To już jest epoka, która jest zamknięta. dobrze, że to powstało, ale już tym się dalej nie bawimy. Teraz no, budujemy nowocześnie, no tak jak się buduje na świecie. Ja powiem szczerze, i on tak mówi, tak pisze, ja na te kolorowe bloki nad Radunią to mógłbym patrzeć godzinami. Więc z naszej dzisiejszej perspektywy ktoś to godzinami patrzy na po prostu bloki, prawda? To się wydaje zupełnie absurdalne, ale to obrazuje ten głód nowoczesności. Oni po tych kilku latach takiego sowieckiego socrealizmu, tego sowieckiego wzorca, byli tak stęsknieni, że to jest tak jak na Zachodzie, prawda, jak w tej Ameryce czy w tych Niemczech, że byli po prostu rzeczywiście i architekci, ale i publiczność chyba też, odbiorcy, byli głodni już nowoczesności. I proszę zobaczyć, to myślę, że starsi gdańszczanie to doskonale pamiętają, jak, to też może być dla młodszego pokolenia niezrozumiałe, jaka ekstaza towarzyszyła budowie Krystalu we Wrzeszczu, Zieleniaka potem, prawda, pawilonu lotu, czyli to pawilonu meblowego pierwotnie na targu. Takie budynki, one się pojawiają na pocztówkach, w publikacjach na temat Gdańska, co pokazuje, że traktowane jako takie symbole nowego Gdańska, prawda? Więc oczywiście 56 rok tu jest kluczowy. Ja książkę kończę symbolicznie na tym roku 60, bo rzeczywiście do roku 60 jeszcze mamy do czynienia z taką dość intensywną aktywnością budowlaną, a potem, prawdę powiedziawszy, to, co się dzieje już po 60 roku, właściwie do dzisiaj, to są takie uzupełnienia. Tu jakiś budynek, tu coś poprawimy, tu jakąś fasadę.
Ja też odnoszę wrażenie, że po 60 roku pojawia się problem braku odwagi. Znaczy pojawia się problem polegający na tym, odtworzyliśmy bardzo pięknie różne rzeczy, no i pojawia się pytanie, a czy wprowadzamy tam nowoczesną architekturę, czy nie? I to jest pewien kłopot. Znaczy odnoszę takie wrażenie, kłopot zresztą trwający do dziś.
Tak, zdecydowanie tak. Są oczywiście projekty, niektóre zrealizowano, a niektórych nie. Mówiłem o tym pawilonie meblowym Kadłubowskiego, czy Teatr Wybrzeże, to też jest nowoczesnym budynkiem. To też jest oczywiście dziecko 56 roku, bo pierwotnie plany były, żeby zrekonstruować ten, czy odbudować ten klasycystyczny teatr, który tam był. Więc to zbudowano. Zbudowano na przykład bardzo ładny, zresztą moim zdaniem, budynek przy grobli Szkoły Podstawowej nr 50. To też jest projekt Kadłubowskiego. Ale tych projektów takich radykalnie nowoczesnych było dużo, dużo więcej. Łącznie z wieżowcem w Zakolu Raduni, łącznie z takim bardzo nowoczesnym, potężnym pawilonem w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Mariackiego i Kaplicy Królewskiej, prawda? Więc to znamy tylko z makiet czy z rysunków. Tego nie zrealizowano, no chyba dobrze jednak. Chyba jednak, mimo całej mojej miłości do architektury nowoczesnej, która czasami jest naprawdę bardzo piękna, to myślę, że akurat w Gdańsku ta powściągliwość, ta umiejętność takiego kompromisu, ja w tej mojej książce nawet taką stawiam tezę, że to jest fascynujący kompromis. Rzeczywiście jak patrzymy na Gdańsk odbudowany, to jest kompromis między tymi, którzy chcieli zbudować nowoczesne, zdrowe, higieniczne miasto dla tysięcy mieszkańców i tymi, którzy chcieli odtworzyć miasto historyczne z całym tym jego jednak wspaniałym charakterem, z jakimiś charakterystycznymi widokami, z pewnym klimatem, prawda?
To... No ja odnoszę takie wrażenie, że to się w tym sensie udało, że jak rozmawiamy z tymi niemieckimi turystami, którzy często rodzili się albo wychowali, albo przebywali w Gdańsku międzywojennym, to część z nich się nabiera, znaczy wchodzą w takie miejsce i nagle mówią, prawda? Tak, i jak przyjrzymy się poszczególnym budynkom, to się okazuje nieprawda, tak, prawda? Oczywiście. Ale gdzieś ogólny, ten ogólny wyraz został.
Ogólny klimat jest podobny. Jasne, że można by godzinami mówić o wszystkich różnicach, prawda, ale ogólny klimat jest zachowany i co więcej, jeżeli pan mówi o reakcjach Niemców, to na przykład bardzo ciekawą kwestią, która gdzieś tam w tekstach z tamtych czasów, z lat 50. się pojawia, to jest to, że Niemcy oczywiście mają problem z odbudową Gdańska, prawda? Ci, zwłaszcza gdańszczanie niemieccy, którzy po wojnie wyjechali do Niemiec, tam osiedli w Niemczech Zachodnich. I oni tak piszą, że ci Polacy odbudowują nasz niemiecki Gdańsk, czy to w ogóle jest w porządku, czy oni mają prawo to robić, czy to jest jakieś zawłaszczanie. No, tak, widać, że jest problem. A z drugiej strony widać, że wielu z nich podoba się to, że to jest właściwie okej, prawda? I teraz, jak nie wiedzą, jak mają do tego, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale wątek, który powraca, w kilku tekstach się z nim zetknąłem i który pozytywnie jest oceniany, właściwie przez wszystkich, to jest wątek usunięcia z Gdańska w procesie odbudowy tych wszystkich wielkich gmaszysk pruskich. I to jest bardzo ciekawe, dlatego, że z naszej perspektywy teraz, po 89 roku, to myśmy nauczyli się mieć sentyment do tych pruskich gmachów, prawda? Że to takie, czasami nawet można było spotkać się z opinią, że to jest właśnie duch gdańskości, że te wielkie gmachy, one gdzieś tam miasto kształtowały. Dla Niemców, nawet dla Niemców, i to widać też w pismach z międzywojnia, no to było nieporozumienie. One były za wielkie, one były masywne, one zabijały skalę dawnego Gdańska. I w tych tekstach właśnie dotyczących odbudowy pisanych w Niemczech Zachodnich jest, no tak nie wiadomo, czy ci Polacy dobrze, czy niedobrze, ale na pewno jedno, co jest świetne, że usunęli te wszystkie ohydne gmaszyska, które niszczyły nasz stary, piękny Gdańsk.
Choć z drugiej strony my się do tej pory spieramy, co zrobić z tym fantem, czyli mówiąc najkrócej, z tym spotkaniem tej architektury odtworzeniowej, czyli tak. Na przykład jesteśmy gdzieś w rejonie dzisiejszej Katowni, patrzymy na z jednej strony budynek dzisiejszego NBP-u, czyli mówiąc najkrócej Banku Rzeszy. Po drugiej stronie nie widzimy Danzigerhof. Tak. Mamy ten pawilon lotu, czy też pawilon meblowy i właściwie do dziś toczymy tę dyskusję.
To jest akurat to miejsce jest wyjątkowo delikatne, czy wyjątkowo rzeczywiście trudne do zaaranżowania, dlatego że to jest bardzo ciekawe, jak się śledzi te projekty dla otoczenia bezpośredniego Bramy Wyżynnej i Katowni, od początku, dla tam 40 właściwie późnych, do dzisiaj, to jest takie dążenie, żeby przywrócić w tym miejscu symetrię. Bo tam zawsze była symetria, prawda? Jak było, zanim zbudowano Bank Rzeszy i Danzigerhof, no to były po prostu wały. Więc wały po lewej i po prawej były takie same. Jak zbudowano te wielkie właśnie gmachy wilhelmińskie, no to one były mniej więcej symetryczne, dwa duże gmachy flankujące tę bramę. I potem jak jeden z tych gmachów spłonął, został wypalony, czyli Danzigerhof, już nie postanowił go nie odbudowywać, a został ten, no, ze względów pragmatycznych utrzymany Bank Rzeszy, no to się pojawiło takie przekoszenie. Z jednej strony mamy gigantyczną bryłę, z drugiej strony nie mamy nic. Kadłubowski, jak projektował bardzo ciekawy zresztą w czasach jeszcze socjalistycznych taki budynek, czy budynki, otoczenie dla tego miejsca, to on projektował dwa o wiele niższe budynki, ale dwa na miejscu nieistniejącego już wówczas wyburzonego Danzigerhofu i na miejscu wówczas przecież istniejącego Banku Rzeszy. Czyli zakładano ewidentnie, że ten Bank Rzeszy może zostać zburzony, jeżeli tylko pozwolą na to pewne ekonomiczne możliwości. Potem te już takie modernistyczne projekty też zakładały symetryczne pawilony. A potem po 89 roku zaczęliśmy marzyć o tym, żeby przywrócić Danzigerhof, prawda? Co jest moim zdaniem nie do zrobienia. No, te wszystkie rekonstrukcje historyczne z ostatnich lat są raczej dosyć dramatem estetycznym i myślę, że nie umiemy po prostu tego robić. To chyba w to się nie bawmy, bo to zawsze się kończy katastrofą. Ale na pewno rozumiem tych, którzy chcą przywrócić tę równowagę, czyli postawić jednak po drugiej stronie coś, co będzie równie dużym wolumenem takim przestrzennym, będzie wypełniać tę przestrzeń, da jakąś równowagę dla Banku Rzeszy. Tu nie ma dobrej odpowiedzi,
dlatego że coś się traci, coś dla takich jak my, czyli tych, którzy tak naprawdę opisują spory o architekturę, pewnie, za to dla architektów rzeczywiście wyzwanie niezwykle.
Ja powiem jeszcze jedną rzecz, która dla mnie jest w ogóle tutaj w tym wszystkim najbardziej problematyczna, bo ja oczywiście rozumiem to miejsce, brama miejska, ona wymaga symetrii, a z drugiej strony uważam, że widok na główne miasto odbudowane, które się rozwija, jak się jedzie, prawda, i widzi nad tym pawilonem lotu te wieże Kościoła Mariackiego, ratusza, zbrojowni, jest tak wspaniały, że jak sobie pomyślę, że tam będzie jakiś wielki gmach, który to zasłoni.
Kochajmy Gdańsk, to jest najważniejsze. Tak. Kochajmy jego architekturę. Doktor Jacek Frydzyk był moim gościem. Rozmawialiśmy o odbudowie Gdańska. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.